Co Bóg mówi nam w Piśmie Świętym o sobie samym? Jeszcze raz o tym, jak Bóg uczył Izraelitów praktykowania religii. W dwóch poprzednich pogadankach mówiliśmy o tym, jak Bóg uczył religii Izraelitów wyprowadzonych z Egiptu i wędrujących przez pustynię do ziemi obiecanej. Ta główna formacja ludu Bożego miała miejsce u stóp góry Synaj. Mojżesz na górze spotykał Boga, który objawiał mu swój obszerny komentarz do dekretu przymierza, czyli do dekalogu, spisanego na tablicach świadectwa, na tablicach kamiennych. Wspominaliśmy już o poleceniu świętowania szabatu, o obchodzeniu trzech dorocznych świąt, następnie o poleceniach zbudowania przybytku jako miejsca spotkania z Bogiem, o przechowywanej w przybytku Arce Przymierza, zawierającej tablicę z dekalogiem oraz o innych urządzeniach służących do sprawowania kultu, czyli praktykowania religii. Dziś przypomnijmy Boże pouczenie o kolejnej potrzebie związanej z praktykowaniem religii, czyli o kapłaństwie. Przypomnijmy sobie najpierw o tym, że lud Izraela założony przez patriarchów Abrahama, Izaaka i Jakuba podczas swego długiego, trwającego 430 lat pobytu w Egipcie nie praktykował najprawdopodobniej żadnej zorganizowanej religii. Choć pamiętał, że patriarchowie czcili jakiegoś Boga, którego jednak ich potomkowie nie przedstawiali sobie w żadnej materialnej postaci. Ten Bóg, który niczym nie przymuszony powołał lud Izraela do istnienia, skierował go do Egiptu, a potem wyprowadził go stamtąd przez swego sługę, wielkiego proroka Mojżesza. I prowadził ten lud do ziemi Kanaan jako ziemi obiecanej już Abrahamowi. Bóg nie chciał, aby Izraelici zapożyczyli religię i jej praktykę od jakiegoś ludu, z którym się zetkną. Wydaje się nawet, że w religii Izraela, czy to praktykowanej zgodnie z wolą Bożą, czy też praktykowanej inaczej niż Bóg sobie tego życzył, nie widać wpływów religii i kultów egipskich, choć przecież lud ten na początku swojej historii spędził 430 lat w Egipcie. W większości praktykowanych na świecie religii była i jest obecna instytucja kapłaństwa, czyli wybrana grupa ludzi zajmująca się organizacją i praktyką kultu. Bóg życzył sobie, aby w łonie ludu izraelskiego istniała taka grupa ludzi, która będzie się zajmować oddawaniem czci Bogu. Ty zaś rozkaż bratu swemu Aaronowi, jego synom wybranym spośród Izraelitów, mówi Bóg do Mojżesza, zbliżyć się do ciebie, aby mi służyli jako kapłani. Aaron i Nadab, Abichu, Eleazar i Itamar, synowie Aarona. Niezwykła była rola Mojżesza, jaką zlecił mu Bóg podczas spotkania przy płonącym krzewie, z którego Bóg przemawiał do Mojżesza, pasterza. Został on powołany na pośrednika między Bogiem a ludźmi. Bóg przez niego objawiał swoją wolę, a on w imieniu ludu przemawiał do Boga i zanosił do niego prośby. Mojżesz był wielkim wodzem, który w imieniu Boga kierował jego ludem. Chciałoby się powiedzieć, że była to już rola kapłańska, ale Pismo Święte wyraźnie nazywa Mojżesza jedynie prorokiem, pozostawiając rolę kapłańską komu innemu. Gdy Mojżesz bronił się przed przyjęciem swojej roli, sam Bóg wskazał na Aarona, brata Mojżesza, jako najbliższego jego współpracownika. Potem Aaron stał zawsze obok Mojżesza i razem prowadzili rozmowy z Faraonem i trudne rozmowy z ludem Bożym, który buntował się przeciwko nim, mając wobec nich pretensje, że wyprowadzili lud z Egiptu. Gdy Mojżesz zbyt długo przebywał na górze, kiedy to na kamiennych tablicach świadectwa spisywał z Bogiem dekalog, do Arona zwrócił się lud, by on sporządził im złotego cielca, wyobrażenie Boga, którym można kierować. Zatem sam lud uznawał go za współwodza ludu. Ponieważ Izrael był ludem Bożym, przywódca ludu miał być w nieustannym kontakcie z Bogiem. Takim przywódcą był Mojżesz. Życzeniem Boga było jednak, aby lud miał przywódcę cywilnego, a obok niego przywódcę religijnego. Dotąd Mojżesz spełniał obydwie te role, ale nadszedł czas, gdy te role trzeba było rozdzielić. Był to ten moment, gdy Bóg zaczął Izraelitów uczyć religii, rozbudowując strukturę i ustanawiając przywódcę religijnego, którego Księga Wyjścia nazywa jeszcze kapłanem, ale który później zostanie nazwany arcykapłanem. Kim miał być ów arcykapłan, przypomnijmy sobie jego definicję z czasów późniejszych, jaką znajdujemy w liście do Hebrajczyków, która ma znaczenie na wszystkie czasy, a sam list do Hebrajczyków był jednym z ostatnich pism Nowego Testamentu. Każdy bowiem arcykapłan z ludu brany dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości i ze względu na nią powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga, jak Aaron. Mojżesz zajmował się nie tylko sprawami odnoszącymi się do Boga. Poza tym Bóg zaplanował, aby ta rola przywódcy religijnego była dziedziczona. Wtedy można by było uniknąć sporów na temat wyboru następcy arcykapłana. Tu Mojżesz nie był dobrym kandydatem na arcykapłana, którego funkcję miałby przejąć jego syn, bo on miał dzieci z małżonki będącej Madianitką i to córką madianickiego kapłana. W każdym razie Bóg wybrał Arona, brata Mojżesza, na arcykapłana i wybór ten zostanie w sposób cudowny potwierdzony nieco później, gdy zakwitnie laska Arona jako jedna z 12 lasek przywódców 12 pokoleń Izraela. Kapłaństwo omówione tu jest w dziwnym porządku, bo najpierw czytamy polecenia Boga dotyczące szat arcykapłana i kapłanów. Jest to jakby zapowiedź powołania kapłanów, których należy ubrać w opisane tu szaty. Te bardzo bogato zdobione szaty mają przygotować wybitni rękodzielnicy, wyposażeni przez Boga w zmysł piękna, jak Bóg sam zażądał. Opis szat dla arcykapłana Arona zaczyna się od najbogatszych szat zewnętrznych, efodu i pektorału oraz sukni i nakrycia głowy, czyli tiary. Wszyscy kapłani mają mieć tunikę, pas i mitrę jako nakrycie głowy, a także lniane spodnie. Ubierzesz w nie twego brata Arona, mówił do Mojżesza Pan, i synów jego razem z nim, namaścisz ich, wprowadzisz ich w czynności kapłańskie i poświęcisz ich, aby mi służyli jako kapłani. W kolejnym rozdziale Księgi Wyjścia znajdujemy wskazówki, jak ma się dokonać konsekracja i wprowadzenie w funkcję kapłańskie Arona i jego synów. Mojżesz ma ich obmyć wodą przed wejściem do namiotu spotkania oraz ubrać najpierw Arona, a potem jego czterech synów w opisane wcześniej szaty kapłańskie. Aronowi Mojżesz winien wylać na głowę olej namaszczenia, i w ten sposób go namaścić. I wprowadzisz Arona i jego synów w czynności kapłańskie. Wcześniej, a także po namaszczeniu, należy złożyć przepisane ofiary. I tak, cielca, na którego głowę wszyscy wyświęceni mają włożyć ręce, należy spalić poza obozem, jako ofiarę za grzechy. Jednego barana po włożeniu rąk kapłańskich należy spalić na ołtarzu jako całopalną ofiarę dla Pana. Na drugiego barana wyświęceni też włożą ręce, a po zabiciu go Mojżesz namaści jego krwią wierzch prawego ucha Arona i wierzch prawego ucha jego synów i duże palce ich prawej ręki i nogi i pokropi jego krwią ołtarz dokoła i weźmiesz nieco krwi, która jest na ołtarzu i oleju do namaszczenia i pokropisz Arona i jego szaty i jego synów i ich szaty, aby był poświęcony razem ze swymi szatami, a z nimi także jego synowie i szaty jego synów. Pewne części tego barana należało spalić na ofiarę, inne należało ugotować do spożycia, a co po spożyciu zostało, należało spalić, aby nic nie pozostało do następnego dnia. Razem z konsekracją kapłanów dokonywano także konsekrację ołtarza. Przez 7 dni będzie trwało wprowadzanie w czynności kapłańskie. I cielca na ofiarę za grzech złożysz każdego dnia na przebłaganie i przez tę ofiarę za grzech oczyścisz ołtarz i namaścisz go, aby go uświęcić. Przez 7 dni będziesz czynił przebłaganie nad ołtarzem i będziesz go poświęcał, a stanie się bardzo święty i cokolwiek dotknie się ołtarza, będzie również święte. A szaty święte Arona będą oddane po nim jego synom i będą w nie ubrani, gdy będą namaszczeni i wprowadzeni w czynności kapłańskie. Przez 7 dni będzie je wdziewał ten z jego synów, który zostanie po nim kapłanem i będzie wchodził do namiotu spotkania, aby pełnić służbę w świętym przybytku. Główną czynnością kapłanów było składanie ofiar. Pierwszą z przepisanych ofiar, choć prawdopodobnie wprowadzoną dużo później, była ofiara ustawiczna, w ramach której codziennie składano Bogu na ołtarzu 2 roczne baranki, jednego rano, a drugiego o zmierzchu. Polecenia dotyczące konsekracji kapłanów podsumowane są przez Boga takimi słowami. To będzie ustawiczna ofiara całopalenia, składana z pokolenia na pokolenie. U wejścia do namiotu spotkania przed Panem, gdzie będę się spotykał z Tobą, aby rozmawiać. Tam będę się spotykał z Izraelitami i to miejsce będzie uświęcone przez moją chwałę. I poświęcę namiot spotkania i ołtarz Arona i jego synów poświęcę, aby mi służyli jako kapłani i będę mieszkał pośród Izraelitów i będę im Bogiem i poznają, że ja, Pan, jestem Bogiem, który wyprowadził was z ziemi egipskiej i mieszkał pośród was, ja, Pan, Bóg wasz. W następnych rozdziałach Księgi Wyjścia mamy informacje o wykonaniu przybytku i jego zasłon, Arki Przymierza i innych sprzętów. Polecenie wykonania jest okazją do przypomnienia o szabacie. Oto, co Pan nakazał wam wypełniać. 6 dni będziesz wykonywał pracę, ale dzień 7 będzie dla was świętym szabatem, odpoczynku dla Pana. Ktokolwiek zaś pracowałby w tym dniu, ma być ukarany śmiercią. Nie będziecie rozpalać ognia w dniu szabatu w waszych mieszkaniach. Do wykonania robót Bóg wybrał i wskazał ludzi posiadających specjalne umiejętności. Besaleela, syna Uriego, syna Hura z pokolenia Judy, a dodam mu Oholiaba, syna Uriego, Ahissamaka z pokolenia Dana. Napełniłem umysł wszystkich rękodzielników mądrością, aby mogli wykonać to, co rozkazałem. Do wykonania opisanych przedmiotów potrzebny był materiał, dlatego Bóg zarządził zbiórkę. Dajcie z dóbr waszych daninę dla Pana. Każdy więc, którego skłoni do tego serce, winien złożyć jako daninę dla Pana złoto, srebro, brąz, purpurę fioletową i czerwoną, karmazyn, bisior oraz sierść kozią, baranie skóry barwione na czerwono i skóry delfinów oraz drzewo akacjowe, oliwę do świecznika, wonności do wyrobu oleju namaszczenia i pachnących kadzideł, kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału. Lud z początku nie entuzjazmował się tym poleceniem. Potem całe zgromadzenie Izraelitów odeszło od Mojżesza. Wnet jednak wszyscy, których skłoniło serce i duch ochoczy, przynieśli daninę dla Pana na budowę namiotu spotkania i na wszelką służbę w nim oraz na święte szaty. Tu następuje wyliczenie licznych przedmiotów i materiałów zniesionych przez Izraelitów, które Mojżesz przekazał rzemieślnikom, a ci wykonali to, co Bóg polecił, a więc przybytek i Arkę Przymierza oraz inne sprzęty, a także szaty kapłańskie. Wzniesiono przybytek, ołtarz całopalenia i ogrodzono dziedziniec zgodnie z poleceniem. A gdy zakończono wszystkie prace, wtedy obłok okrył namiot spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek. I nie mógł Mojżesz wejść do namiotu spotkania, bo spoczywał na nim obłok i chwała Pana wypełniała przybytek. Ile razy obłok unosił się nad przybytkiem, Izraelici wyruszali w drogę, a jeśli obłok nie wznosił się, nie ruszali w drogę aż do dnia uniesienia się obłoku. Obłok bowiem Pana za dnia okrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak ogień na oczach całego domu izraelskiego w czasie całej ich wędrówki.